wszelkie przejawy wiary czy kościoła, który nie chciał być pod kontrolą państwa, tak naprawdę taki kościół nie miał szans na istnienie. Wielu tych ludzi, nie tylko niemiecko, ale także polskojęzycznych, uciekło na zachód. Później zostały tylko opustoszałe budynki. Pomyślałem sobie, że nigdy nie wiemy, w jakim czasie przychodzi nam dzisiaj żyć. Tak naprawdę nie wiemy, jakie czeka nas jutro i warto żyć w takiej gotowości pielgrzyma, w takiej gotowości Izraelity, który będąc na pustyni, tak naprawdę każdego dnia musiał być przygotowany na to, że podniesie się słup ognia albo słup dymu i trzeba będzie zwinąć dobytek i iść dalej, tam gdzie Bóg prowadzi. Nasze życie jest taką swego rodzaju wędrówką. Czasami taka refleksja, spojrzenie na historię każe zadać pytanie nam dzisiaj o współczesność, bo z jednej strony wydaje się nam ludziom, że nasze tu i teraz to jest koniec, to jest jakby, że jesteśmy centrum całej historii wszechświata, ale z drugiej strony, kiedy popatrzymy na 2000 lat historii, na to, jak ludzie się pojawiali i znikali, jak powstawały pewne duchowe ożywienia, później zamierały i tak dalej, powinno nas to skłonić do refleksji, że my też jesteśmy tylko przechodniami, że tylko na chwilę pojawiamy się na tej ziemi. No i pozostaje ta refleksja, która brzmi, co po nas zostanie, co po sobie zostawimy. Oby nie budynki, bo budynek to nie jest to, co jest najważniejsze, ale obyśmy mogli pozostawiać po sobie pewne duchowe dziedzictwo, jak najpiękniejsze, jak najgłębsze, jak najbardziej wartościowe i ważne. Chciałbym dzisiaj kontynuować moje nauczanie dotyczące Kościoła. 22 lutego mówiłem pierwsze kazanie i wtedy powiedziałem, że to tak naprawdę pierwsze z czterech mówiące o tym, czym jest Kościół. Jak być może niektórzy z was pamiętają, ono miało tytuł Pusta weranda. I mówiłem o tym, że jednym z zadań Kościoła, jednym z cech Kościoła to są relacje, które są pomiędzy ludźmi, byli razem. I mówiłem o tym bardzo wiele, ale zapowiedziałem też, że będziemy mówili o innych aspektach życia Kościoła. Jednym z nich jest oczywiście nasza relacja i jakby tym fundamentalnym, pierwszym z tego wszystko wynika, jest nasza relacja, osobiste spotkanie z Bogiem. Później relacja z ludźmi, o czym już mówiłem. Trzecia sprawa to jest misja i ewangelizacja, która tak naprawdę stanowi pewien fundament Kościoła, jeśli chodzi o to, do czego Kościół został powołany. Bo tak jak pastor cytował, Jezus powołał apostołów, aby byli z Nim i aby szli i głosili Ewangelię, to później, kiedy wstępuje Duch Święty i wtedy tak naprawdę powstaje Kościół w tym nowotestamentowym rozumieniu, to tym najważniejszym przesłaniem, o którym jest tam powiedziane, to jest to, że mają iść i mają czynić uczniów. Mają iść i nauczać, mają iść i głosić. A więc misja. I czwarta rzecz, która tak naprawdę wydaje się nam najmniej potrzebna, czasami wprowadza nas w pewne zakłopotanie i myślę, że jest tutaj najmniej zrozumienia, jeśli chodzi o tę czwartą dziedzinę, mianowicie taka przyziemna, wydawałoby się, i nikomu niepotrzebna, zwłaszcza nam, charyzmatykom, nam, zielonoświątkowcom, rzecz jak organizacja i struktura Kościoła. Dlatego, że przecież tak wielu z nas tak bardzo ufa i wierzy i bardzo dobrze, że przecież to wszystko prowadzi Duch Święty, Bóg kieruje wszystkim i tak naprawdę nie ma sensu tworzyć żadnych struktur, nie ma sensu tworzyć żadnych organizacji, po prostu zdajmy się na Pana i jakoś to będzie. I zawsze, kiedy to mówię, to przypomina się ten cytat z Pana Tadeusza, bo to jest bardzo polska cecha, nie tylko cecha zielonoświątkowców. Jak planowali powstanie i ktoś pytał, ale jak my przecież Moskalom rady nie damy? A się mówi, że my z Synowcem na koń siędziem, szabel nam nie zabraknie i jakoś to będzie, prawda? Skutki były dość opłakane tego typu romantycznego podejścia. Bóg daje nam mądrość i daje w Nowym Testamencie konkretne wzory tego, jak Kościół powinien funkcjonować. I dzisiaj właśnie powiedziałbym ten temat, który się wydaje taki najmniej duchowy chyba, A ja będę chciał was przekonać, że on jest właśnie najbardziej duchowy. Temat dotyczący kwestii naszej organizacji, struktury, autorytetu, bo myślę, że z tym mamy spory problem. A tak naprawdę bez tego, w jaki sposób do tych spraw będziemy podchodzić, jakie będziemy rozumieć, tak naprawdę będziemy mieć kłopot, żeby robić te wszystkie duchowe rzeczy, do których zostaliśmy powołani. I pierwsza ważna uwaga, którą chciałbym, abyście sobie zanotowali w waszych głowach, mianowicie taka, że te cztery elementy, o których dzisiaj wspominałem, czyli relacja z Bogiem, relacja z człowiekiem wewnątrz Kościoła, relacja z człowiekiem na zewnątrz Kościoła, czyli misja i struktura i ta forma, zewnętrzna forma tu i teraz na tej ziemi. Te wszystkie cztery rzeczy są ze sobą ściśle powiązane, one się wzajemnie przenikają, nie da się ich rozdzielić, jedna nie istnieje bez drugiej. Jakiś czas temu na jednym z wykładów usłyszałem takie fajne zdanie, to mówił pastor Wojciech Gajewski, że Kościół jest konieczny, ponieważ człowiek nie jest pełny bez drugiego człowieka. I to jest jakby cecha naszej biblijnej, ewangelicznej antropologii. Kiedy czytamy Księgę Genezis o stworzeniu człowieka, to czytamy, że Bóg mówi, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Bóg nam mówi, że pełny człowiek to jest w tym akurat kontekście, tam jest mowa w kontekście małżeństwa, to jest kobieta i mężczyzna. Ale możemy śmiało rozszerzyć ten obraz, mówiąc o tym, że człowiek nie jest powołany do samotności. Człowiek nie jest powołany do indywidualizmu, do indywidualności, chociaż dzisiaj żyjemy w czasach, w których z indywidualizmu, z ludzkiego ja, z jego zdania, z jego potrzeb, z jego opinii zrobiono prawdziwego idola, bożka, który stoi na piedestale. Ale antropologia biblijna mówi nam, że człowiek nie jest pełny bez drugiego człowieka. I właśnie dlatego człowiek, jego człowieczeństwo, a już na pewno jego chrześcijaństwo, nie może się wyrazić bez Kościoła, bez wspólnoty. I to jest bardzo ważna rzecz. Czyli powiedzenie Bóg tak, a Kościół nie, w praktyce oznacza powiedzenie Bóg nie. Nie można powiedzieć Bóg tak, Kościół nie. Jeśli ktoś tak mówi, to tak naprawdę mówi Bóg nie. To jest niemożliwe, żeby było inaczej. To jest tak, jakby ktoś powiedział ryby tak, woda nie. Nie da się. Chociaż podobno w Unii Europejskiej są ryby lądowe, ślimaki. Ale biolodzy tutaj chyba nie podpisują się pod tą definicją ślimaka. Mówiąc zupełnie poważnie, jesteśmy powołani do polegania na Chrystusie i bycia z Nim w Kościele. Mówiłem to wiele razy, ale w czasach naprawdę podkreślania ludzkiego indywidualizmu, który ma też wymiar religijny, ma też wymiar duchowy, bo Pan mi objawił. I ktoś przychodzi i mówi, bracie, będę się modliła o ciebie, wiesz, żebyś ty się upamiętał z grzechów. Ale z jakich grzechów, siostro? To jest autentyk. Ktoś mi to opowiadał. Ale z jakich grzechów? A to już ja ci nie powiem, to niech ci Pan objawi. Nie ma po prostu czegoś takiego. Musimy być w relacji pomiędzy sobą. I musimy być w relacji z Bogiem, której najlepszym probierzem i testerem, i to też zapamiętajcie, jest to, w jaki sposób traktujemy drugiego człowieka. Określenie Bóg tak, a Kościół nie, jeśli ktoś tutaj jest wyznawcą takiego poglądu, to muszę ci powiedzieć, to nie jest pogląd chrześcijański. Jeśli tak myślisz, to znaczy, że niewiele jeszcze zrozumiałeś z poselstwa Ewangelii i z poselstwa, które jest zapisane w Słowie Bożym. Samo słowo Kościół, samo słowo eklezja, o czym wielokrotnie mówiliśmy, ale warto to przypominać, ono oznacza społeczność ludzi wywołanych, zawołanych, powołanych. Mi się podoba to przyrównanie tego do reprezentacji sportowej, w której trener powołuje zawodników. Zawodnik nie może sam siebie powołać do reprezentacji. Zawodnik nie może sam zdecydować, że jadę na mundial, będę bramkarzem. Musi być powołany przez trenera. Nawet jeśli w swoich oczach będzie najlepszym napastnikiem, nawet jeśli będzie Robertem Lewandowskim razy 7, dopóty trener reprezentacji nie powoła go do tej reprezentacji, on nie wyjdzie na boisko i nie zagra. Może co najwyżej siedzieć na trybunach. Wiecie, Bóg ciebie i mnie powołał do Kościoła i to jest bardzo ważna rzecz. To znaczy, nie zapisaliśmy się tam. Czasami ludzie przychodzą i mówią, jak się można do was zapisać? Ja wtedy mówię, nie można się do nas zapisać, ponieważ ta buchalteria znajduje się w niebie, a nie na ziemi. I to żaden ludzki urząd nie prowadzi tak naprawdę tej buchalterii, bo nikt z nas nie ma dostępu do księgi życia, w której są zapisane imiona świętych. I to jest cudowna wiadomość. Nie chciałbym, aby moje zbawienie było uzależnione od widzimisię kościelnego urzędnika, który mnie może zapisać bądź skreślić. Ale niektórzy mówią, czy ty sobie teraz nie przeczysz? No to w takim razie po co nam Kościół? Po co nam struktury? Po co nam urzędy? No po coś są. Dlatego, że są ustanowione przez Boga. I zaraz będziemy o tym mówić, do czego one nam są potrzebne. Ale skoro jesteśmy społecznością ludzi, którzy zostali powołani, jeśli wolno mi nadal użyć jeszcze tej analogii do drużyny sportowej, do drużyny piłkarskiej, to jesteśmy powołani przez naszego nie tylko trenera, ale naszego Boga i Zbawiciela i mamy wytyczone zadania, tak jak w drużynie. Jeden jest napastnikiem, drugi jest pomocnikiem, trzeci jest bramkarzem i tak dalej, i tak dalej. Po to, abyśmy zwyciężyli. Słuchajcie, bo chrześcijaństwo, bo Kościół Jezusa Chrystusa to jest gra zespołowa. I będę to podkreślał. Mówiłem to przed 3 tygodniami. Duch Święty zawsze będzie łączył i zbierał. Bo pasterz zawsze zbiera. Diabeł zawsze będzie rozpraszał i dzielił. Czy to w wymiarze wspólnotowym, czy w wymiarze indywidualnym. Jego działanie zawsze będzie charakterystyczne w ten sposób, że będzie działał tak, aby odizolować cię od ludzi. Uczuciowo, mentalnie, z powodu różnych zranień, z powodu różnych złych doświadczeń, z powodu różnego rodzaju problemów, które dotknęły ciebie bądź innych. Duch Święty zawsze będzie zgromadzał i zbierał. Mój przyjaciel z Misją Muzyka mówi, że najważniejszym meblem w ich domu, mówił to, gdy jeszcze byłem kawalerem, jest stół kuchenny. Ciekawe, prawda? Niektórzy już myśleli, że pewnie łóżko albo kanapa. Stół kuchenny, bo przy tym stole siada cała rodzina i jest ze sobą i rozmawia. Wiecie, mało co w życiu tak mnie cieszy jak to, kiedy możemy z Piotrkiem, z Michałem, z Jolą usiąść razem i po prostu sobie być. Rozmawiać, pić herbatkę, śmiać się, mówić o tym, co się wydarzyło w szkole, rozważać różne sprawy, pytania, problemy, czasami pofilozofować, czasami się poprzekomarzać, czasami się przeprosić. Ale ten kuchenny stół, Jola dzisiaj mówi, że to dzisiaj przypadł w taboret rano, już nie krzesła, no bo się staje najmniejsza z nas, w sensie gabarytowym. Ale wiecie, to jest taka radosna rzecz. Kiedy siedzieliśmy dzisiaj rano przy śniadaniu, modliliśmy się, patrzyłem na Piotrka, na Michała, a przede wszystkim na Jolę i myślałem sobie, Boże, nie wiem jak długo przyjdzie nam cieszyć się tym wszystkim, ale jestem Ci szczęśliwy, jestem Ci wdzięczny i jestem szczęśliwy, że to mamy. Wiecie, Kościół to jest właśnie rodzina, która siedzi przy stole. Kościół to jest właśnie wspólnota ludzi, których Chrystus powołał, aby byli z Nim i aby byli razem. Ale wiecie, żeby ten Kościół siedział przy tym stole, to ten stół musi być. Ktoś go musi zrobić. Ktoś musi postawić krzesło. Ktoś musi przygotować posiłek, bo miło się je posiłek, ale jakby moja kochana żona wczoraj nie pojechała, nie zrobiła zakupów, to dzisiaj, jakbyśmy się zdali na mnie, na Michała, na Piotrka, przypuszczam, że poza herbatą niewiele by na tym stole było. I dlatego właśnie jesteśmy powołani do wspólnoty, do usługiwania sobie, do wzajemnego, czasami, co może być kłopotliwe, ale to jest w Biblii, do znoszenia siebie. Jesteśmy powołani do tego, by sobie współczuć, by się zachęcać, by się budować, by wzrastać, by się też napominać, by się pouczać. Chciałbym przeczytać fragment z czwartego rozdziału listu świętego Pawła do Efezjan. Sięgnijcie wraz ze mną do tego tekstu, ponieważ ten tekst wyraża to, o czym próbuję wam powiedzieć, mianowicie to, że te wszystkie elementy życia Kościoła są ze sobą bezwzględnie powiązane. Święty Paweł tak pisze do Efezjan. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Zobaczcie, zostaliśmy powołani. Zostaliśmy przez trenera wezwani i postawieni na płycie tego boiska, którym nazywa się nasze życie. I mamy ten czas meczu, czas naszego życia, czas naszego krótkiego bycia na tej ziemi do rozegrania. Bóg nas powołał i Bóg nas stawia. I apostoł Paweł, pisząc wcześniej o Chrystusie, pisząc wcześniej, czy modląc się, jak mówi tłumacz, o moc wiary i głębiej miłości, mówiąc o tym, kim jest Bóg i kim jest Chrystus, czyli jakby opisując, kim jest osoba, która nas powołała, mówi właśnie, mając świadomość tego, kim jest Chrystus, mając świadomość tego, kim jest Bóg Ojciec, mając świadomość tego, że zostaliście powołani do właśnie takiej, a nie innej drużyny, właśnie dlatego teraz muszę was napomnieć. A więc, kochani, to wszystko, o czym dzisiaj mówię, to wszystko, o czym Słowo Boże nas naucza na temat Kościoła, nie możemy zrozumieć i nigdy nie zrozumiemy, jeśli oderwiemy to od osoby Chrystusa. To znaczy od tego, kim On jest, jaka jest Jego natura, jakie było Jego postępowanie. Zwróćcie uwagę, że o ile wielu różnych religijnych nauczycieli i twórców różnych religii, takich jak, nie wiem, chociażby Zaratustra, Mahomet, Budda, ci wszyscy ludzie zostawiali swoim wyznawcom pewne doktryny, zasady i naukę, które ludzie przyjmowali i według tych zasad i doktryn próbowali i próbują żyć. Chrystus nie tylko, że nie napisał osobiście żadnej księgi, ale powiedział, chrześcijanie to nie są tylko ci, którzy mają wyznawać naukę i doktrynę, którą i zostawiłem. Chrześcijanie to są ci, w których ja żyję, a oni żyją we mnie. A więc Kościół, gdybyśmy nawet mieli porównać do innych wyznań, do innych religii, chrześcijaństwo to jest jedyna tak naprawdę na świecie wspólnota, która naucza i głosi, że tu nie tylko chodzi o same zasady, słowa i doktrynę i nauczanie, ale chodzi o życie Chrystusa, które jest w nas. I dlatego tak często, jeśli Kościół w historii pomylił te dwie rzeczy, to znaczy zastąpił chrześcijaństwo tylko doktryną, tylko i wyłącznie szerzeniem pewnych zasad, pewnych słów, jeszcze często opacznie interpretowanych i rozumianych, ten Kościół zamierał, tracił elementy życia, po prostu stawał się martwym Kościołem. Często stawał się Kościołem, który w nadmierny sposób rozwijał struktury, żeby niejako zastąpić ten deficyt żywego Chrystusa. Zaraz będę czytał ten fragment dalej, ale chciałbym przyrównać Kościół do świątyni. Nie ja, bo Biblia mówi, że to my jesteśmy świątynią Bożą. Czym była świątynia dla Izraelitów, kiedy Salomon wybudował świątynię? Pamiętamy, prawda? Najpierw Dawid przygotowywał i tak dalej i to wszystko robił, ale Bóg powiedział, że to nie on, ale jego syn. I kiedy świątynia była już gotowa, to znaczy wybudowana według projektu, według Bożego wzoru, pamiętacie, co się stało? Stąpiła Boża chwała na świątynię. Nastąpiło jakby poświęcenie tej świątyni. Przyszła ta Boża obecność, to święte Szekinach. Boża obecność, która dopiero sprawiła, że te piękne mury, ten piękny projekt zrobiony według Bożego zamysłu, on dopiero stał się tym, czym miał być. Dopiero wtedy świątynia Boża stała się prawdziwie świątynią, kiedy stąpiła Boża chwała i Boża obecność. I zwróćcie uwagę, przecież Bóg był, jest i będzie obecny wszędzie. On nie jest ograniczony miejscem. A jednak mówił do Izraelitów, jeśli przyjdzie do was trwoga, cierpienie. Jeśli wróg zakołacze do waszych drzwi, to przyjdziecie do tego miejsca, a ja w tym miejscu będę i ja was tam wysłucham. Czyli Bóg był obecny wszędzie, ale w świątyni był obecny w sposób szczególny. Boża obecność była tam obecna w sposób szczególny. Jest takie słowo też w Starym Testamencie, ikabod, hebrajskie, aramejskie, które znaczy chwała odeszła. Później, kiedy świątynia Salomona została zburzona, później, o czym czytamy w księdze Nechemiasza, Ezdrasza, zostaje odbudowana, to Izraelici, pamiętający jeszcze chwałę tej pierwszej, płakali i mówili, odbudowaliśmy, ale to już jest nie to. Później i ta zostaje zburzona i Herod Wielki buduje trzecią świątynię, najwspanialszą. Podobno była piękniejsza, większa, jeszcze bardziej monumentalna, zadziwiająca niż pierwsza świątynia Salomona. Ale był tylko jeden problem w tej świątyni. Tam nie było tej szekinach. Nie było Bożej obecności. I też wielu religijnych, pobożnych Żydów miało tego świadomość i bardzo się tym martwiło, że mają wszystko, mają rytuały, jest odprawiana służba w tej świątyni, ale nie ma tej najważniejszej rzeczy. Kościół, o czym warto pamiętać, stał się tą wypełnieniem tego, czym tak naprawdę powinna być świątynia. Siedzimy sobie my tutaj w Olsztynie, pod nami jest sklep, nad nami sufit, siedzimy sobie na tych krzesłach, patrzycie na mnie, ja na was i myślimy, jak to? My? Ja rozumiem tam w Notre Dame, prawda? Albo w Kolonii te katedry. No, gdzieś tam może w Turcji, tak? Hagia Sofia. No tamto, ale my tutaj Bóg przychodzi i Bóg wstępuje. I kiedy mówił do apostołów, że nie zostanie kamień na kamieniu z tej świątyni, jednocześnie mówił, będzie nowa świątynia. I Szekinach znowu powróci na ziemię, znowu powróci do Bożej świątyni. I kiedy czytamy o dziejach apostolskich, czytamy o tym, co się stało, to mamy oto cudowną rzecz, oto Duch Święty, Boża chwała, Boża obecność jeszcze raz, w sposób inny niż do tej pory. Jeszcze raz Boża chwała, Boża obecność wstępuje na Bożą świątynię. Ale nie na świątynię izraelską z murów i z cegieł, ale wstępuje na świątynię z ludzkich, żywych serc. I rozpoczyna się nowy etap, nowe przymierze i nowa świątynia. I my jesteśmy żywymi kamieniami, jak mówi apostoł Piotr. My jesteśmy tymi ludźmi, którzy żyją. Tak długo jesteśmy świątynią. Posłuchajcie, tak długo, dopóki Boża obecność, ta Boża Szekina, Boża świętość jest w nas. Jeśli jej nie ma, możemy mieć wspaniałe formy, wspaniałe rytuały, piękne szaty. Możemy stworzyć niesamowitą infrastrukturę, zrobić doskonałą organizację. Może wszystko być jak w zegarku. Ale najważniejszą naszą troską i najważniejszą naszą tęsknotą, twoją i moją, dzień po dniu, rano i wieczorem, kiedy się wstajemy i kiedy zasypiamy, powinno być to: Panie, niech twoja obecność mnie wypełni. Panie, zbadaj moje serce, jeśli cię zasmuciłem, oczyść mnie, wybacz mi. To jest podstawowe nasze wyzwanie i nasz obowiązek. Eklezja, społeczność wywołanych, powołanych. Ludzie zebrani, aby być ze sobą, aby służyć Bogu. I wracając do listu do Efezjan, czytamy tak. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Wiecie, spróbowałem wyobrazić sobie, bo już jak przejeżdżam koło tego miejsca, gdzie być może będziemy mieli nasz nowy budynek, to już sobie oczyma wyobraźni widzę, jaki byśmy tam billboard postawili. Ostatnio myśleliśmy, ponieważ to jest koło stacji benzynowej, to ja już widziałem oczyma wyobraźni na przykład zatankuj ducha albo coś takiego. Ale jak czytałem ten werset, to bym postawił inny billboard i tam byłoby napisane Jak tu przyjdziesz, to bądź gotów, żeby z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosić innych w miłości. Wow. Co za reklama. To znaczy, kto tam przychodzi? No, nie wiem, kto tam przychodzi, ale wiem, jaki ja mam tam przychodzić. W co mam się przyodziać? Jakie mam mieć cechy? Czego ode mnie żąda Bóg? Powołał mnie do drużyny, trener. I mówi, ty będziesz, wyobraźcie sobie, kto jest tam taki, no na przykład Casillas, dobry bramkarz, nie? Chociaż Real ostatnio dostaje Bęcki. No i dobrze, wiadomo, Barcelona jest lepsza. Ale wyobraźcie sobie, że Casillas nagle porzuca bramkę i chce być napastnikiem, mimo że jest bardzo dobrym bramkarzem. No to wtedy jego koledzy piłkarze z Ronaldo na czele by mówili, coś się stało, coś się popsuło. Musimy kolegę znosić w miłości, ale jak się nie poprawi, trzeba będzie zmienić bramkarza, prawda? Kiedy zaczynam o tym mówić, od razu dzieci się uśmiechają, to dobrze, bo normalnie dzieci mają smutne miny podczas kazań. Ciekawe czemu. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Żeby zachować jedność, trzeba się starać. Powiedzcie mi, o co w życiu się staracie? Niektóre rzeczy przychodzą łatwo, na przykład. Ja próbuję schudnąć i staram się. Słabo mi to wychodzi, natomiast w ogóle nie muszę się starać, żeby przytyć. Po prostu nie wiem czemu. O co się jeszcze możemy starać? Macie jakiś pomysł? Możecie powiedzieć głośno. Muszę się starać, żeby co? Żeby nie stracić pracy. O co się jeszcze staracie? Staracie się o coś w życiu? O wykształcenie, o. O kredyt. Jola mówi, staramy się, żeby się nie kłócić. To już jesteśmy bliżej ideału biblijnego. Bo tutaj jest napisane, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Słuchajcie, czy małżeństwo, które jest ze sobą, ale które przeżywa trudności, musi się starać o zachowanie jedności? Jest bardzo prosty sposób, żeby się nie musiało starać zachować jedność. Wiecie, jaki to jest sposób? Rozwód. Mieszkamy osobno, już ze sobą nie jesteśmy. Przestajemy się starać o zachowanie jedności, bo już nie jesteśmy jedno. Ale żeby być jedno, żeby razem być, musimy się starać, bo jesteśmy grzeszni, bo jesteśmy cieleśni, bo w nas pracują różnego rodzaju żądze i pożądliwości, które nie są tymi wektorami, które nas zbliżają w stronę Boga. Dlatego apostoł Paweł o tym pisze, ale zwróćcie uwagę, on pisze to do pierwszego kościoła. To jest pierwszy wiek. Do Efezjan pisze, żeby to robili. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołanie, jesteście znowu o powołaniu, do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Cztery wiersze i trzy razy jest mowa o powołaniu. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Jesteście ze mną? Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł ze sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I potem dwu- czy trzywierszowym wyjaśnieniu, czyli Paweł przypisuje do tego bardzo wielką wagę, mówi o Chrystusie, który z nieba daje Kościołowi swoje dary. Apostoł Paweł mówi tak. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Mówisz, że zależy ci na Chrystusie? Mówisz, że Chrystus jest dla ciebie najważniejszy? Mówisz, że chcesz poznawać Chrystusa? Nie możesz poznawać Chrystusa poza Kościołem. Jeden z pierwszych ojców Kościoła, Cyprian, powiedział, że poza Kościołem, nam się to kojarzy, ja wiem, bardzo katolicko, ale spróbujcie zrozumieć to, co mówił ten człowiek wiele stuleci temu. Mówi, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Nie w rozumieniu, że to Kościół zbawia, ale w rozumieniu, że twój stosunek do współbraci powołanych przez ciebie jest jedynym probierzem twojej miłości do Boga. Jedynym, nie ma innego. Bo Biblia mówi, jeśli nie miłujesz brata, którego widzisz, nie zależy ci po prostu na nim, nie obchodzi cię on, ty sam jesteś ważniejszy, to tak naprawdę nie łudź się, nie ma w tobie miłości do Boga. Po prostu możesz tylko o tym mówić, ale nie masz się co oszukiwać. Nie ma w tobie miłości do Boga, bo miłość do człowieka jest jedynym w Biblii opisanym probierzem naszej miłości do Boga. I bardzo to jest ważne, abyśmy o tym pamiętali. I dlatego te służby, dlatego te ustanowienia, żeby Kościół nie stał się chaosem, ale żeby był kosmosem, a więc wielością, w którym jest porządek, w którym jest ład, w którym jest autorytet, w którym jest pewna kolejność, w której są urzędy i służby. Słuchajcie, Kościół Jezusa Chrystusa, żyjący przez Jego obecność w nas, przez Bożą chwałę, przez Boże działanie w ludzkich sercach, nie jest grupką indywidualistów, anarchistów, gdzie każdemu się wydaje, że może robić, co mu się podoba. To nie jest Kościół, to jest chaos. A Bóg nas powołał do tego, abyśmy funkcjonowali w ładzie i porządku. I dlatego jest cel w ustanawianiu służb. A więc kiedy też czytamy o służbach, o których tutaj jest mowa. Ja nie będę ich szczegółowo omawiał, bo to jest temat na wiele, wiele godzin, wielu wykładów. Ale zwróćcie tylko uwagę na kilka drobnych spraw albo ważnych spraw, ale kilka. Ustanowił apostołami, prorokami, ewangelistami, pasterzami, nauczycielami. Są tu wymienione urzędy w Kościele, aby przygotować Kościół, aby budować Kościół. Czyli po czym można sprawdzić, czy ktoś jest rzeczywiście apostołem, czy ktoś jest rzeczywiście nauczycielem, czy ktoś jest rzeczywiście pasterzem, prorokiem? No po tym, że jego służba będzie przynosiła taki owoc, że Kościół będzie się zgromadzał, że Kościół będzie wzrastał, a nie będzie cierpiał, nie będzie doświadczał ran. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Bóg powołał ciebie i mnie do Kościoła. I teraz możemy mówić, no tak, no ale tu wiadomo, tam wiesz, bracie, w tym pierwszym Kościele to naprawdę, tam byli tacy mężowie Boży, tacy naprawdę kiedyś. No ale dzisiaj, to gdzie ich znaleźć, no? No weź zobacz na tego naszego pastora, no. Ani to powiedzieć nie umie, to nie mówię o naszym zborze, no. No to tego kaznodzieje, co nie jest pastorem. Ani to powiedzieć nie umie, ani się zachować i tak wyjdzie i tak tego. To na pewno, czwarty list do Efezjan, to na pewno jest nie o nim. Akurat ten rozdział nie dotyczy mojego kościoła, bracie, wiesz? Dlatego co trzecią niedzielę chodzę, jeżdżę zawsze na konferencje, bo to tam są ci apostołowie, prorocy. U nas to nie, u nas nie. My jesteśmy takim kościołem B. Taki, wiecie, Białystok, nie? Bo to się mówi, że Polska B, chociaż Jagiellonia na drugim miejscu w lidze. Przepraszam, bo mam szwagra piłkarza i ciągle mi mówi o sukcesach Jagiellonii. I to są bardzo ważne sprawy, dlatego żebyśmy w tej przyziemnej rzeczywistości lokalnego kościoła dostrzegli święte, wzniosłe rzeczy Bożych ustanowień. Dlatego problemem, z którym się dość często zmierzamy, jest problem autorytetu. i kościoły historyczne, często im trudno odmówić słuszności, kiedy one zarzucają i mówią, u was jest chaos, u was po prostu każdy robi, co chce. U was każdy, pamiętacie, to kiedyś cytowałem, co jeden tutaj odwiedzający nas człowiek powiedział, wy nam zarzucacie katolikom, że my mamy jednego nieomylnego papieża. Jak może być ktoś nieomylny? Ale jak z wami rozmawiam, to u was każdy jest nieomylny. On mówi, ilu bym nie spotkał zielonoświątkowców, to każdy jest nieomylny. I nie przeszkadza wam to, że jeden przeczy drugiemu. Bo jeden wierzy trochę inaczej, drugi trochę inaczej, ale każdy wie, każdy ma od Pana, każdy ma objawione i weź go przekonaj. Bóg ustanowił w Kościele porządek. I moglibyśmy teraz mówić o ustrojach Kościoła, o episkopalnym, o kongregacjonalnym, o prezbiterialnym i tak dalej, i tak dalej. To teraz może nie miejsce i czas. Jeśli chcielibyście, kiedyś możemy w ramach CDN-u zrobić na ten temat wykład. Bardzo ciekawe sprawy skądinąd. Ale jedno jest pewne. Bóg dla naszego dobra ustanawia w Kościele ludzi, którzy, jak mówi Biblia, poniosą szczególną odpowiedzialność. Poniosą szczególną odpowiedzialność. Biblia mówi, niechaj niewielu z was pozostaje nauczycielami, bo surowszy ci, którzy nauczają, poniosą wyrok. Jeśli możemy mówić o urzędach w Kościele i o władzy w Kościele, to też te urzędy i ta władza w Kościele musi się wiązać z odpowiedzialnością, którą człowiek jest gotów przyjąć na siebie. Bo wiecie, jest wielu ludzi, którzy chcieliby podejmować decyzje. Jest wielu ludzi, którzy oczekiwaliby, by jego zdanie było absolutnie respektowane i by wszyscy się z jego zdaniem liczyli. Ale oczywiście, jeśli tego chcesz, to wejdź także do grona tych, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za ewentualne decyzje. Także te błędne. A więc służby w Kościele oznaczają też wzięcie, przyjęcie na siebie odpowiedzialności. Czytamy, zbliżając się do Kościoła, do końca i studiując ten list do Efezjan 4:11, że tak naprawdę Kościół, kochani, zapamiętajmy to, nie jest grupą indywidualistów. Chociaż każdy z nas jest indywidualistą. Kościół z natury rzeczy, żeby się nie rozpadł, musi się znosić w miłości. Musi się szanować, musi się uznawać. To może nie będzie najszczęśliwsze porównanie, ale takie mi przyszło do głowy, gdy przygotowywałem to kazanie. Nie każdy z nas miał to szczęście, by jego ojciec czy jego matka byli takimi wzorowymi ojcami i matkami. Jedni mieli lepszych, drudzy gorszych. Nie w każdym domu rodzice wywiązali się z tego zadania rodzicielskiego. Ale czy, jak sądzicie, Boże przykazanie o szacunku, o czci do ojca i matki ma dotyczyć tylko tych, którzy mają wzorowego ojca i matkę, czy nie? Wszystkich, prawda? To przykazanie, to wezwanie, żeby czcić, żeby szanować, nie ma zastrzeżenia, no tych fajnych tylko czci, a jak jest kiepski, to możesz machnąć na niego ręką. Nie. Wiecie, w Kościele mamy różnych ludzi i czasami przywódcy, pastor, starsi, liderzy też mają, może nie są idealnymi przywódcami dla ciebie, może nie są tymi z twoich marzeń, ale Biblia mówi, szanuj, nie plotkuj, nie mów za plecami, nie bądź snajperem, który strzela z ukrycia, nie rób tego. O starszych jest powiedziane, żeby przeciwko nim nie przyjmować pochopnie skargi. Dlatego, że wchodząc w odpowiedzialność za Kościół, stając przed Kościołem, biorą na siebie ciężar i brzemię, o jakim wielu ludzi nawet sobie z tego nie zdaje sprawy. Dlatego Bóg daje im w Słowie Bożym specyficzną ochronę i specyficzny szacunek. My Polacy, nam jest to ciężko, bo my z natury, tak przynajmniej, no nie wiem, czy to prawda, ale dość łatwo jesteśmy takim, w odróżnieniu na przykład od Azjatów, ale lubimy, że tak powiem, rewolucję i lubimy palić komitety. Ale zanim spalimy komitet, zastanówmy się, czy Czy po tym spaleniu mamy jakiś pomysł, co dalej? To jest bardzo ważny temat. To jest bardzo duchowy temat. To jest bardzo duchowy temat. Biblia mówi o przywódcach, że mamy ich szanować, mamy się o nich modlić. Wczoraj przeczytałem notkę pastora Andrzeja Seweryna z Kościoła Baptystycznego, który mówi: dziś jest sobota wieczór, chrześcijanie, módlcie się dziś wieczorem o waszych pastorów, którzy będą głosić kazania. Ja tak sobie pomyślałem, to może też co będą głosić kazania, a nie są pastorami, to też, to wtedy ja bym się załapał na tę modlitwę. Ale to jest bardzo ważne, ta modlitewna ochrona, to wsparcie, ta troska. Słuchajcie, Biblia mówi, czemu o tym mamy nie powiedzieć w Kościele, że ci, którzy głoszą Ewangelię, powinni z Ewangelii żyć. Będąc teraz na pogrzebie Joli, dziadka Jola taką refleksję miała. Przejeżdżaliśmy, jadąc na cmentarz koło plebanii. I ona mówi, Jola mówi: wiesz Jasiu, możemy mówić różne rzeczy, ale jednak tutaj pewne sprawy są poukładane. Ksiądz się nie musi o nic innego martwić, jak o to, żeby po prostu skupić się na służbie ludziom, na Ewangelii. Czy on to robi, czy dobrze, czy źle, czy biblijnie, czy nie biblijnie, to już jest inna sprawa. Ale w tym wypadku na pewno oni są bliżsi biblijnego modelu. Bo ten, który Ewangelię głosi, z Ewangelii żyje. Nie wiem, co wy na to. Ale to nie są moje pomysły. To są pomysły zapisane w tej księdze. Dlatego, że to jest służba, to jest poświęcenie, to jest oddanie ludziom. I dlatego właśnie odnośmy się z szacunkiem do ludzi, których Bóg postawił w Kościele, żeby przygotować Kościół do dzieła posługiwania. Jeśli chcesz poznawać Chrystusa, studiuj 4 rozdział listu do Efezjan. Tam przeczytasz, w jaki sposób Kościół ma Chrystusa poznawać i jak ma dorastać do wymiarów chrystusowej pełni. Jeśli Bóg ustanowił te urzędy i te służby w Kościele, to właśnie dlatego, żebyś mógł poznawać Chrystusa w pełni. I mam świadomość i chcę to podkreślić, że żyjąc w kraju katolickim, mając pewien bardzo silny kontekst, taki kościelny, kulturowy kontekst tego proboszcza, który nie robi tego tak naprawdę, co jest dla nas wzorem biblijnym służby, musimy uważać, żebyśmy nie przenosili tego sposobu myślenia na nas, tutaj. Ale żebyśmy okazywali biblijny szacunek i biblijne zrozumienie tych bardzo ważnych, głębokich spraw. I na koniec ostatnia rzecz. Powiedziałem, że nikt nas nie może wypisać z tej Bożej Księgi, bo to Bóg prowadzi tę biblijną buchalterię. I to jest prawda. Ale również prawdą jest, która się nie wyklucza, ale dopełnia, słowo, które mówi, że komu odpuścicie, będzie odpuszczone, komu zatrzymacie, będzie zatrzymane. Bóg mówi o pewnej władzy, o pewnym autorytecie, który daje przywódcom. No bo na przykład ktoś zgłasza się do chrztu, ktoś ma przyjąć chrzest. Kto ma o tym zdecydować, czy ta osoba rzeczywiście się nawróciła? Kto ma to sprawdzić? Ba, według jakich kryteriów ma to zostać ocenione? Albo ktoś żyje w sposób, który uwłacza życiu chrześcijanina. Kto ma podjąć decyzję o środkach dyscyplinujących? Bóg w ręce przez siebie wybranych ludzi daje władzę. I ta władza pozwala utrzymać w Kościele dyscyplinę. Dyscyplinę, która jest niczym innym, jak czymś, co ma Kościół pobudzać, czymś, co ma go rewitalizować, co ma go podnosić do życia. To nie jest coś, co ma niszczyć, co ma okaleczać, co ma krzywdzić, ale to jest coś, co ma pobudzać. Wiosna jest. Ci, co mają drzewka w sadzie, albo już to zrobili, albo będą robić. Weźmiemy sekatory i będziemy przycinali pędy po to, żeby obficiej owocowały, żeby rosły. To jest właśnie dyscyplina w Kościele, to jest właśnie autorytet. Wiem, że możemy mieć niektórzy z nas osobiste skojarzenia z różnymi ludźmi, ale ja Mówię to wam szczerze przed Bogiem. Nie odwołuję się do żadnych konkretnych osób ani nazwisk. Ale nie chciałbym, bo to nie jest zgodne z Bożą wolą, abyśmy tworzyli Kościół, w którym każdy może robić, co mu się podoba. Każdego trzeba prosić, bo może się zgodzę, może się nie zgodzę. Chciałbym czasami i możecie mnie za to nie lubić. I możecie się nie zgadzać albo polemizować. Jestem otwarty na rozmowę i polemikę. Ale kiedy patrzę na Nowy Testament, to widzę pewien model życia, w którym apostołowie wysyłali, posyłali, wyznaczali. Ludzie szli i słuchali. I to działało i tak było. Wiecie, tylko taki Kościół może działać i może być silny. Dzisiaj Bóg jakieś poselstwo do nas przesłał przez Jolę. Będę rozważał w swoim sercu. Jola się tym nie dzieliła, co odebrała od Boga. Pierwszy raz to usłyszałem. Będę o tym myślał. Może będą innego rodzaju poselstwa. Kazanie co tydzień jest poselstwem do Kościoła. O tyle, śmiem powiedzieć, czasem ważniejszym niż pewne duchowe przesłania, bo jest zobiektywizowane, zawarte w Biblii, zapisane w Słowie, które jest niezmienne. Ale to wszystko, aby mogło się dziać, aby Kościół mógł wzrastać w poznaniu Chrystusa, aby mógł wzajemnie sobie usługiwać, wspierać się, ten Kościół musi być razem. Wiecie, nie wiem, czy zdarzało się wam, mówię do małżonków, czasami myśleć o rozwodzie, czy są tutaj tacy ludzie. Ja jestem bardzo Bogu wdzięczny za coś takiego, co się nazywa przysięgą małżeńską. Za tym, co jest napisane, że nie opuszczę cię aż do śmierci. Wiecie, dzisiaj świat mówi tak, to już coś tam się skończyło, już tam minęło, chemia, zrób krok wiary i rozwiedź się, jak mówią niektórzy amerykańscy pastorzy. Ale nie łamiemy przysięgi, którą złożyliśmy przed Bogiem. Wiecie, chrześcijaństwo jest więzią, która nie jest więzią kobieta, mężczyzna, jest więzią wspólnotową, rodzinną, ale jesteśmy powołani przez Boga do tego, żeby ze sobą być. Bądźmy sobie wierni. Szanujmy się nawzajem. Respektujmy się nawzajem. Okazujmy sobie szacunek. I w szczególny sposób okazujmy też szacunek tym, którym Bóg ustanowił wśród nas jako przełożonych. Poddajmy się autorytetowi i poddajmy się władzy. Zastanówcie się, czy to, o czym mówię, to jest wymysł Janusza Cieplińskiego, czy to, o czym teraz powiedziałem, jest zapisane w Piśmie Świętym. Zastanówcie się, czy to jest widzimisię kaznodziei, czy to jest coś, czego żąda od nas Bóg. Po co? Żeby człowiek panował nad człowiekiem? Żeby człowiek rządził człowiekiem? Nie. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Cóż za genialny tekst, słuchajcie. Prosto z nieba. Cóż za wspaniałe słowo. Nie wiem, czy jakikolwiek człowiek w swojej ludzkiej sile i mądrości mógłby to lepiej, w bardziej skondensowany, prawdziwy, szczery, autentyczny, poruszający sposób wyrazić, czym powinien być Kościół. Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za ten Kościół. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, aby na kolanach przed Bogiem trwać, by Jego świętość, by Jego obecność spoczywała na nas. Ja dzisiaj chcę wam powiedzieć o tym, że pewien porządek, pewien autorytet, pewna struktura w Kościele, oby niezbyt rozbudowana, bo z tego często nic nie wynika poza pompowaniem ludzkiej próżności, ale ona musi być. Bądźmy Bogu wdzięczni za tych, których postawił wśród nas, jako liderów, jako przywódców. Bądźmy Bogu wdzięczni za nich. Módlmy się o nich. Troszczmy się o nich. Otaczajmy ich opieką. Też czasami ich rodziny. Bo dźwigają wiele, naprawdę. Niech Bóg nas błogosławi. Niech Bóg da nam zrozumienie w tym wszystkim. I pamiętajcie, nawet jeśli ci przywódcy nie są idealni, to pomóżmy się im takimi stawać. Bo wzajemnie te stawy mają się zasilać, wzajemnie mają się wspierać, wzajemnie mają sobie dodawać otuchy, wzajemnie się o siebie troszczyć. Nie, Marzenko? Powstańmy. Ja wiem, że dzisiejsze kazanie nie było z gatunku wyciskające łzy. Wiem, że dzisiejsze kazanie nie było z gatunku inspirujących, powalających, że dzisiejsze kazanie nie było z gatunku takich, że zrobimy wyzwanie i podnieś rękę. Nie trywializuję oczywiście tego, ale dzisiejsze kazanie jest z gatunku takich, które ma dać nam do myślenia i powiedzieć, okej, kim ja jestem, jak traktuję ludzi, których Bóg postawił w tym Kościele, czy jestem tutaj, czy nie, kim jestem, jaka jest moja tożsamość, jaka jest moja przynależność, jakie jest moje zrozumienie wspólnoty, jakie jest moje zrozumienie odpowiedzialności i jakie jest zrozumienie autorytetu. Niech Bóg da nam mądrość i niech poukłada to wszystko w naszych głowach. Zachęcam was, studiujcie Biblię, czytajcie Pismo Święte. Tam jest wszystko napisane, wszystko doskonale. A jeśli wam zostanie jeszcze czasu, to poczytajcie też historię Kościoła. Naprawdę sporo się można z niej nauczyć. Sporo można się uczyć na błędach naszych poprzedników. Panie, dziękujemy Ci, że Ty powołałeś swój Kościół, że nie myśmy sami siebie wybrali, ale to Ty nas wybrałeś. Dziękujemy Ci, że to z Twojej woli, z Twojego autorytetu, z Twojego suwerennego powołania. Każdy człowiek jest dzieckiem Bożym. Panie, ale jednocześnie nie powołałeś nas w oderwaniu jedni od drugich, ale powołałeś nas jako wspólnotę, jako eklezję, jako tą społeczność ludzi wywołanych, która ma być spojona w jedności, która ma znosić się wzajemnie, która ma sobie umywać nogi, która ma się szanować. Panie, o daj nam to zrozumieć, daj nam, Panie, doświadczać tego, wzrastać w budowaniu, w poznawaniu Chrystusa. O Panie, daj łaskę, daj i mi. Panie, dziękuję Ci za to, że mogę być w Kościele, poprzez który jestem kształtowany, poprzez który jestem zmieniany, także temperowany, w którym moje ego, moje ja, moja krnąbrność jest ścierana. Panie, dziękuję Ci właśnie szczególnie za ten przywilej, za ten dar, że poprzez to mogę wzrastać, konfrontując się także z moimi braćmi i siostrami. Panie, dziękuję Ci, że ponad tym wszystkim jest Twoja miłość, która zakrywa mnóstwo grzechów. Panie, proszę Cię, buduj nas, abyśmy nie poddawali się duchowi świata, podziałów, rozłamów, jątrzenia, indywidualizmu, niekończących się secesji, niekończących się podziałów, Panie, z którymi tak wiele ewangelicznych kościołów jest zatrute, skażone. Panie, strzeż nas przed tym i daj, abyśmy patrząc na Ciebie, Jezu Chryste, i mając te słowa, o których Ty mówiłeś, Twoi apostołowie, przed oczyma, Panie, abyśmy mogli iść za Tobą. Dodaj nam siły, Panie. Stąp, Duchu Święty, na nas. Wypełnij nas swoją obecnością. Przełam, Panie, te naturalne, cielesne tendencje, które siedzą w nas jak chwasty, głęboko często w sercu gdzieś zakorzenione. Wyrwij je z mojego serca. Naucz mnie, Panie, szacunku. O to Ciebie proszę. I, Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś głową Kościoła. Panie, że nie mamy jakiegoś super pasterza, że nie mamy jakiegoś arcypasterza, że nie mamy żadnego świętego Ojca, bo Ty jesteś Ojcem Świętym. Panie, Ty jesteś naszym arcypasterzem. Ty jesteś naszym barankiem, głową Kościoła. Do Ciebie chcemy iść, Panie, podążać w tej chwili, która się nazywa nasze życie na tej ziemi. Panie, za kilkadziesiąt lat ktoś przyjdzie i będzie może mówił, a może nie mówił, że byli tacy ludzie. Kiedyś tu żyli, tu się spotykali. Tak mówili, tak myśleli. Panie, daj, abyśmy mogli zostawić ten właściwy ślad. Świat Twojego pokoju, Twojej miłości, Twojej obecności. Tu, w tym wycinku historii świata, jakim jest nasze życie. Panie, bądź z nami. I cokolwiek przyniesie jutro, Panie, cokolwiek przyniesie przyszłość, chcemy Ci dziękować, że Ty jesteś Panem historii. Że bez Twojej wiedzy, Panie, żaden włos z naszej głowy nie spada. Że bez Twojego dopustu i bez Twojej woli nikt się nie dzieje, Panie, dzięki Ci. Dlatego powierzamy się Tobie, oddajemy się w Twoje ręce i prosimy Cię, abyś budował nasz zbór, abyś go pomnażał, abyś go umacniał. Panie, błogosław liderów, starszych, kaznodziejów. Błogosław tych, Panie, którzy biorą więcej na siebie od innych, którym Ty powierzyłeś więcej, dałeś im większą odpowiedzialność. Panie, daj, abyśmy mogli to udźwignąć, abyśmy mogli w tym wytrwać, abyśmy mogli się w tym nie sprzeniewierzyć. Daj miłość, cierpliwość, Panie, mądrość, światło Ducha Świętego do podejmowania właściwych decyzji, do tego, Panie, by w Twojej mądrości prowadzić Kościół. O Panie, to wszystko niech służy Tobie, bo Ty jesteś ponad wszystkim, we wszystkim. Niech będzie imię żywego Boga uwielbione wśród nas. Amen. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. Wiem, że to był może dosyć taki trudny wykład, tym bardziej dziękuję.